pożądanie wszystkich narodów. Ziemia będzie napełniona znajomością pańską tak, jako morze wodami napełnione jest, Izajasza rozdział 11, werset 9. Z pewnością nasz tematowy tekst nie został jeszcze wypełniony, lecz niezawodnie musi się wypełnić, ponieważ to usta pańskie mówiły, a nawet coś więcej, gdyż znajdujemy, że każde kolano się skłoni, a każdy język wyzna Mesjasza ku chwale Boga Ojca. Filipensów rozdział 2 werset 10 i 11. Niegdyś w jednej pieśni o bardzo popularnej melodii, śpiewanej w szkole niedzielnej, zatytułowanej Deszcze Błogosławieństwa zawarte były słowa modlitwy, niech kilka kropel spadnie na mnie. To prawdziwie wyraża doświadczenia chrześcijan w obecnym czasie. Pan pozwala, aby jego lud korzystał z promieni słońca, z chmur i deszczu w ku orzeźwieniu i dla swego duchowego rozwoju. Jednakże orzeźwiające deszcze nigdy nie wydają się być dostatecznie obfite i często radujemy się w nadziei, że one jeszcze nadejdą w większej mierze. Co za kontrast zawarty jest w słowach naszego tekstu, ulewa prawdy i łaski, która spowoduje zalew sprawiedliwości i znajomości pańskiej, jak świat szeroki i jak głębia oceanu. Kiedy się to stanie i w jaki sposób to nastąpi, jest często frapującym pytaniem. Jedno jest pewne, że po panowaniu grzechu i śmierci trwającym przez 6000 lat, zostanie dokonana cudowna przemiana. Wydaje się to być nieprawdopodobnym cudem, że po trwającej długie stulecia walce prawdy z błędem, sprawiedliwości z grzechem nadejdzie czas, gdy sprawiedliwość i znajomość pańska osiągnie kompletne zwycięstwo i całkowitą władzę nad światem. Gdy obserwujemy zjednoczoną energię chrześcijaństwa podczas ostatniego stulecia w opowiadaniu Chrystusa pomiędzy pogańskimi narodami i wyniki tej działalności, wówczas biblijne stwierdzenie wydaje się być niewiarygodne. Gdy zauważymy, że 100 lat temu było 600 milionów pogan, a obecnie jest ich przeszło 1,5 miliarda, pytamy samych siebie, poprzez jaki cud może to nastąpić, że znajomość pańska napełni całą ziemię tak, jak wody napełniają głębokości morskie? Przyjdź królestwo Twoje, Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 10. Pismo Święte daje wyjaśnienie na nasze pytanie i całkowicie tłumaczy całą sytuację. Ono poucza nas, że nawrócenie świata przyjdzie nie przez moc i siłę ludzką, lecz duchem moim mówi Pan, Zachariasza rozdział 4 werset 6. Biblia uczy nas, że podczas obecnego wieku Ewangelii Bóg wylewał swego Ducha Świętego na swych sług i służebnice, lecz jedynie na nich. Jednakże Słowo Boże informuje nas, że po zakończeniu się tego wieku i rozpoczęciu się nowej dyspensacji Pan wyleje Ducha swego na wszelkie ciało. A potem wyleje Ducha mojego na wszelkie ciało. Lecz jaka będzie przyczyna tej przemiany w boskim programie, którą Bóg przewidział od dawnych wieków i przepowiedział przez swych proroków? Oczywiście nie jest to zmiana boskiego celu lub zamiaru, lecz w szczególności zmiana w boskiej działalności, gdyż dokonane są dzieła Boże od założenia świata, Żydów rozdział 4 werset 3. Musimy nauczyć się lekcji, że jak w ludzkich czynnościach są przestrzegane czas i porządek, podobnie jest z elementami boskich zarządzeń. W każdej budowie najpierw jest kładziony fundament, potem ściany i dach, a prace malarskie są znakiem ukończenia budynku. Podobnie w planie Bożym różne wielki ukazują różne stopnie rozwoju boskich celów i dopiero po ukończeniu dzieła objawi się chwała architekta i budowniczego wszechświata, a także okaże się cudowna świątynia Boża. Jesteśmy obecnie w czasie twórczego okresu. Bóg rozpoczął wielkie dzieło, o którym było z dawna prorokowane. Mesjasz przyszedł, umarł za grzechy ludzkie, został wzbudzony z grobu i chwalebnie wywyższony. Kościół prawdziwy, duchowy Izrael, wybierany z cielesnego Izraela i ze wszystkich rodzajów ziemi. Maluczkie statko jest w procesie wybierania od przeszło 19 stuleci. Wkrótce zostanie skompletowane, przeznaczona liczba posiadająca wymagany charakter, obraz Syna Bożego zostanie wypróbowana, rozwinięta, wypolerowana i przygotowana do chwalebnego stanu, do którego została powołana, jako oblubienica Chrystusa i jako współdziedziczka w Jego Królestwie. Wtedy król i królowa tysiącletniego królestwa, będąc gotowi do wykonania dzieła, rozpoczną wielką przemianę na ziemi, zgodnie z boskim programem. Szatan musi być związany. Pismo Święte wyraźnie uczy, że świat znajduje się pod panowaniem księcia tego świata, Szatana, i że nasz Pan podczas swej wtórej obecności w mocy i wielkiej chwale zwiąże mocarza i obali jego panowanie, które nie pochodzi z boskiego upoważnienia, lecz zostało zbudowane na ludzkich słabościach, nieświadomości i przesądach. Jesteśmy dokładnie poinformowani, że szatan będzie związany na 1000 lat, milenium, aby nie mógł więcej zwodzić narodów, aż do końca tysiąclecia. Powstaje oczywiście pytanie, dlaczego Bóg przy swej mocy i panowaniu pozwolił szatanowi tak długo zwodzić ludzkość i przez jej przesądy i nieświadomość panować nad rodzajem ludzkim? Dlaczego Bóg nie ograniczył jego wolności i panowania nad ludzkością? W świetle Pisma Świętego możemy widzieć, że tak jak Bóg niekiedy używał ludzką złość dla swojej chwały, tak podczas okresu wolności szatana, Bóg nie pozwolił niweczyć boskiego planu i boskich zamierzeń, lecz szatan podświadomie współdziałał w jego realizacji i dopomagał do wykonania boskich celów. Bez jego zaślepiającego wpływu książęta żydowscy nie mogliby ukrzyżować naszego Pana, jak to wyraźnie stwierdza apostoł Piotr, ale teraz, bracia, wiem, żeście to z niewiadomości uczynili, jako i książęta wasi. Dzieje apostolskie, rozdział 3, werset 17. Podobnie bez zwodzenia szatana, prawdziwy Kościół Chrystusowy nie mógłby być prześladowany, droga do chwały, zaszczytów i nieśmiertelności oraz współdziedzictwa z Chrystusem nie mogłaby stać się wąską drogą świętych, pańskich klejnotów, które Pan obecnie wybiera, i nie mogłyby one być wypolerowane i przygotowane do zaszczytnych miejsc, do których Bóg ich powołał. Z pewnością, więc Pan używał wielkiego przeciwnika do pomagania i do wypełniania boskich zamierzeń. Szatan przypuszczał, że niweczył plany Boże, lecz jest rzeczą pewną, że był on w błędzie. Boskie słowo jest pewne, które głosi, tak ci będzie słowo moje, które wyjdzie z ust moich, nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, na co je pośle. Izajasza, rozdział 55, werset 11. Słońce sprawiedliwości. Próbując dać nam przebłysk przyszłej chwały, Pismo Święte używa różnych figuralnych zwrotów, mówiąc nam na przykład, że obecnie jest ciemna noc w porównaniu do przyszłości, która będzie porankiem radości. Znajdujemy cytat, z wieczora bywa płacz, ale z poranku wesele, Psalm 30, werset 6, w poranku tysiąclecia. W podobnym sensie czytamy, że wzniedzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach Jego, Malachiasza, rozdział 4, werset 2. Z tego punktu zapatrywania okres 6000 lat panowania grzechu od czasów nieposłuszeństwa Adama w ogrodzie Eden, aż do czasu ustanowienia panowania Chrystusa, jest ciemną nocą, podczas której ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody, Izajasza rozdział 60 werset 2. Noc ustąpi miejsca chwalebnemu dniowi Jego obecności, jasno oświecącemu słońcu sprawiedliwości. Duch uśpienia i martwoty opanował Kościół podczas ciemnych wieków. Pan na to zezwolił. Straciliśmy widok wspaniałych rzeczy dotyczących poranku restytucji i błogosławieństw przeznaczonych dla Kościoła i dla świata. O tych rzeczach było niewiele mówione i niewiele im wierzono, choć są one wyraźnie podane w Słowie Bożym. Natomiast wiele zwracano uwagi na pogańskie teorie, mniej lub więcej zmieszane z nauką Pisma Świętego dla większego zamieszania. Konsekwencją tego obecna prawda boskiego słowa, do której przyszliśmy przez czytanie i zrozumienie, jest dla wielu nowością, lub wręcz obcą. Prawda jest dziwniejsza niż urojenie, ponieważ urojenie zostało wyćwiczone w nas od dzieciństwa poprzez śpiewy pochodzące ze wszystkich śpiewników świata. Tak, więc znaliśmy teologiczne śpiewniki zamiast nauki biblijnej i z tego względu Słowo Boże i jego charakter był mało rozumiany i dziś kierownicze umysły w chrześcijaństwie odrzucają Biblię i ulegają wpływom wyższego krytycyzmu. Potrzebujemy powrócić do dawnych ścieżek i dróg pierwotnego Kościoła. Jeremiasza rozdział 6 werset 16, do nauk starszych niż Wesley i Calvin, lub rzymskokatolicki Kościół, do doktryn Jezusa, apostołów i proroków. Z tego punktu zapatrywania możemy dzięki Bogu widzieć Jego światło, wielbić Jego imię i przyjmować Jego słowo, jako zawierające prawdziwą esencję boskiej sprawiedliwości, mądrości, miłości i mocy. Żywi i umarli. Propozycja Pisma Świętego dotycząca błogosławieństw w wieku tysiąclecia, przychodzące przez ustanowienie Królestwa Bożego, o którego modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 10. Dzieli ludzi na trzy różne kategorie. Po pierwsze, niektórzy egoistycznie nastawieni są skłonni oburzać się w swych umysłach i wnioskować, że ludzkość w przyszłym wieku będzie bardziej uprzywilejowana w sposobności służenia Bogu niż klasa Kościoła w obecnym wieku. Takim odpowiadamy, że ich argumenty są błędne, gdyż tacy nie rozpoznają faktu, że nagroda przeznaczona dla zwycięzców wieku Ewangelii, klasy Kościoła będzie o wiele wyższa niż ta, którą otrzyma posłuszna ludzkość przyszłego wieku. Nagrodą dla Kościoła będzie duchowa natura i udział w niebieskim Królestwie z Panem Jezusem. Nagrodą ziemskiej klasy wiernych będzie restytucja do doskonałej ziemskiej natury, utraconej przez Adama, a odkupionej przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z pewnością ci, którzy ocenili wysokie powołanie do boskiej natury i współdziedzictwa z Panem w Jego Królestwie, zostaną przekonani, że nagroda będzie o wiele wyższa niż ponoszone przez nich ofiary, samozaparcia i tym podobne. Po drugie, inna klasa, szlachetna i wdzięczna, poddaje krytyce, że jest to niesprawiedliwe ze strony Boga dać taką wspaniałą tysiącletnią sposobność dla tych, którzy żyją podczas Jego wtórej obecności, a jej nie przyjmują i będą mieć taką samą szansę w tysiącleciu jak pozostała ludzkość, która żyła w poprzednich wiekach. Odpowiadamy, że to twierdzenie jest również mylne. Boską propozycją jest, ażeby cały świat ludzkości, który nie jest uczestnikiem próby obecnego czasu, sądu próby Kościoła, spłodzonych z ducha, miał sposobność skorzystać z sądu lub próby świata, dla nagrody restytucji i ludzkiej doskonałości na ziemskim poziomie. To błogosławieństwo, ten przywilej rozpocznie się z żyjącymi narodami w czasie rozpoczęcia ustanowienia Królestwa Pana, lecz nie zakończy się jedynie na nich. Pismo Święte wyjaśnia, wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przychodząc kłaniać się będą przed obliczem Twoim, Panie. I wielbić będą imię Twoje. Psalm 86, werset 9. A także, w nasieniu Twojem błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Dzieje Apostolskie, rozdział 3, werset 25. Niektóre z tych narodów i rodzajów wyginęły z ziemi, lecz boska opatrzność w zakresie odkupienia i restytucji dotyczy całej ludzkości. Pismo Święte zapewnia nas o wzbudzeniu wszystkich milionów śpiących w prochu ziemi, że idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 25. Apostoł Paweł wyjaśnia, że umarli zmartwychwstaną każdy w swoim rzędzie lub kategorii, dając do zrozumienia, że z boskiego punktu zapatrywania, są liczne klasy umarłych. Tak, więc Pismo Święte zapewnia nas, że pierwszą klasą błogosławionych i świętych, którzy jedynie otrzymają pierwsze zmartwychwstanie, będą zwycięzcy wieku Ewangelii, i że będą oni kapłanami Bożymi i panować będą z Chrystusem przez 1000 lat, Objawienie, rozdział 20, werset 4. Pozostała ludzkość wyjdzie z grobu posegregowana, nie wszyscy naraz. Oni nie zmartwychwstaną po to, aby zostać przeklętymi lub potępionymi. Oni byli już potępionymi jako dzieci Adama z powodu grzechu. Stało się to wskutek tego, że zostali zrodzeni z grzechu, a ukształtowani w nieprawości. Było to wynikiem grzechu i wyroku potępiającego, dlatego Chrystus musiał umrzeć, aby ich uczynić wolnymi. Oni zmartwychwstaną wolni od tego potępienia w sensie sądowego wyroku, lecz mimo wszystko ze słabościami upadłego stanu i będzie się od nich wymagać współpracy z Panem w ich podźwignięciu się podczas tysiąclecia. Musimy zauważyć, że wielki Król chwały ze swą mocą na niebie i na ziemi, nie może choćby chciał podnieść ludzkości natychmiast z ich degradacji i wszystkiego, co zostało utracone, ponieważ tak zorganizowane stopniowe podnoszenie ich z upadku i ich współpraca z boskim programem będzie najbardziej pomocnym sposobem, gdyż uczenie się sprawiedliwości podczas procesu wspinania się z warunków niedoskonałości przyczyni się do ugruntowania w nich zasad bożych. Po trzecie, trzecia klasa szybko rozpoznaje, że sprawiedliwe i prawdziwe są zarządzenia i drogi pańskie, że ci, którzy są teraz na próbie, mają więcej korzyści pod każdym względem w tym, co zostało im darowane w wielkim honorze i błogosławieństwie, i to daje im wielką podnietę do czynienia sprawiedliwości. Oni rozpoznają również, że pańskie zarządzenia dla świata umarłego i żyjącego będą dla wszystkich wspaniałe, dla aniołów i dla ludzi, gdy wszyscy zostaną w pełni przyprowadzeni do rozpoznania dokończonej boskiej rzeczywistości. Znajomość pańska. Dla niektórych może się to wydawać rzeczą obcą, że znajomość pańska napełni całą ziemię jak głębiny oceanu napełnione są wodą. Nie będzie to napełnienie znajomością ludzką, nieznajomością grzechu, nieznajomością ludzkiej filozofii, żadna z tych nie napełni ziemi i nie przyniesie błogosławieństw dla świata ludzkości, lecz znajomość pańska. Dobrze powiedział nasz drogi Zbawiciel, a toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 3. Żywot wieczny nie może być osiągnięty przez znajomość astronomii czy geologii, matematyki lub chemii, lecz przez znajomość Boga. Jak to może być? Co jest takiego cudownego, magnetycznego w znajomości Pańskiej, że przez nią, jak było powiedziane, można osiągnąć żywot wieczny? Odpowiadamy, że sam Bóg jest rzeczywistym uosobieniem tych wspaniałych elementów charakteru i żąda, abyśmy je naśladowali, przyswajali i w was kształtowali. Dlatego nasz Pan powiedział: bądźcie wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 48. Nie znaczy to, że możemy dokładnie być podobni do Niego pod każdym względem, ponieważ obecnie posiadamy ciała niedoskonałe, lecz mamy Jego doskonały wzór, który musimy naśladować najlepiej jak tylko możemy i stopniowo stawać się coraz lepszymi naśladowcami tego wzoru. Myślą naszego Pana jest, że naśladując charakter naszego Ojca Niebieskiego, każdy krok postępu oznacza jaśniejszą znajomość naszego Ojca i jedynie ci, którzy osiągną większą doskonałość miłości w swych sercach, będą zdolni należycie i prawdziwie poznać Ojca, a także Syna Bożego. Od chwili poznania Go w pełni, we właściwym znaczeniu tego słowa, będzie to oznaczać, że osiągnęliśmy Jego podobieństwo w swych sercach, a to będzie oznaką przygotowania nas do wiecznego żywota w boskich warunkach. Z tego punktu widzenia nasz tekst zawiera myśl, że cała ludzkość ostatecznie znajdzie się w warunkach znajomości Boga, co będzie oznaczać doskonałość ich serc, przyjęcie wiecznego życia i przeświadczenia, że wszyscy nieposłuszni w tych wspaniałych warunkach boskiej sposobności zostaną wytraceni spośród ludzi śmiercią wtórą. Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 23. Jak cudowne są boskie zarządzenia i błogosławione są nasze oczy, że widzą, nasze uszy, że słyszą i nasze serca, że są czułe na głos Pański. Opublikowane w czasopiśmie Na Straży nr 5 z 1978 roku na stronach od 49 do 52.